Wiecie, my jesteśmy tymi, którzy prowadzimy. Ja tu nie prowadzę, ale wasz pastor prowadzi i często nikt jego nie wita, także myślę, że najbardziej entuzjastyczne oklaski w tym momencie dla pastora Dąbrowskiego i jego żony, którzy wiernie służą. Tylko Bóg wie, ile potu, ile pracy zostało w to wszystko włożone. Nie, już twój czas się skończył.
Nie zaproszę drugi raz. Kochani, jeszcze jest Słowak tutaj, przyjechał z pastorem. Słowak, tak? Gdzie on jest? O, witamy. No i oczywiście podziękowania dla naszych kucharek, które tam na dole dzielnie pod kierownictwem siostry Kasi pracowali i dbali o nasze żołądki. Podziękujmy. I tam jak zejdziemy po chrzcie na obiad, więc tam podziękujmy jej. No i dziękujemy dla brata Piotra, który zbierał pieniądze. Tak wiele przygotowywał też, to jest jego. Kiedyś ja wam powiem, przepraszam, że taka refleksja, może to będzie dobre do kazania. Kiedyś, jak tu przyjeżdżaliśmy, naprawdę powiem szczerze, wieloma rzeczami ja się sam zajmowałem tutaj cały czas. A teraz dziękuję Bogu, że mam pomocników, że są starsi zboru, diakoni, tak jak na przykład Piotr, jak jest kamp, to Piotr Glazer wszystkim się zajmuje. Ja tylko po prostu chodzę i patrzę. I Bogu dziękuję. Także dziękujemy dla Piotra Glazera za jego posługę wśród nas. No i dla grupy uwielbiającej, za wszystkich. Dobra. Amen.
Z tym chodzę i patrzę, to mi się przypomniało, to już takie stare kaznodzieje używają z tym, że to największe powołanie w kościołach to siedzą sami apacze, nie? Że mówią, co robisz w kościele? Apacze. No a co widzisz? No winę tu i winę tam i winę tu i winę tam. No. Ale wasz pastor żadnego winę tu nie widzi, ani winy tam też nie, tylko też dzisiaj rano chwalił was wszystkich. No nic, jedną kartkę już odłożę, skoro czasu jest mniej. Tak, rzeczywiście dzisiaj rano śniadanie jedząc razem, a pastor z taką wdzięcznością wypowiadał się i mówi, że jak to dobrze mieć już asystentów, współpracowników. Zaczęliśmy wspominać te czasy sprzed 18 lat, ile tam rzeczy sam musiał robić i rzeczywiście tak pomyślałem, że nie chodzi o to, żeby w życiu pracować coraz ciężej, tylko coraz mądrzej. I macie mądrego pastora, także a to nie znaczy, że on nic nie robi. Jest coś takiego, co się nazywa siłą obecności pastora. Gdyby go tu dzisiaj brakło, on tak mówi, nic nie robi, tylko patrzy, ale byśmy czuli wszyscy różnicę. Także patrz, bracie, i modlimy się o ciebie, niech ci Bóg daje siłę. To zabrało trochę czasu, żeby do tego dojść. Kiedyś zadano jednemu pastorowi pytanie z zachwytem jego kazań i mówią, bracie, a ile czasu ci pochłania przygotowanie kazania? Mówi, no tak, 6, czasem 7 godzin. Wszyscy tacy zaskoczeni, że za tyle czasu można takie kazanie przygotować. On mówi, no ale jeszcze tak plus 30 lat doświadczenia. Mówi, no. Także doceniajmy tych, którzy przez lata pracują. Jestem też ubłogosławiony, że widzę te same osoby, bo no, od wielu lat przyjeżdżam tutaj. I nowe osoby widzę, ale też te same osoby, to jest błogosławieństwo, te same osoby, które służą. To znaczy, że benefity są dobre. Najlepsza firma, Boża firma, w której można pracować. Amen. Ja wiem, słowo nie pasuje do kościoła firma, ale to jest Boża firma. A jak już tak mówię o tym, że przyjeżdżam od dłuższego czasu, to ostatnio tak zwątpiłem w to, czy kiedykolwiek tu już drugi raz przyjadę, czy w ogóle zostanę zaproszony i to z jednego powodu. Ostatnio jak byłem, taki malec podleciał do mnie po kazaniu i mówi, ale kazanie do niczego, mówi. Nudne, ledwo wytrzymaliśmy do końca. Historię te już, przykłady słyszeliśmy po 3 razy. Oklepany, nic świeżego. Chyba już się drugi raz nie zaproszą. I tak patrzę na tego malca i sobie myślę, no mały się spouchwala. Już podnoszę rękę, żeby go lekcji nauczyć. I nagle jak Abraham usłyszał głos, kiedy ofiarował Izaaka. Mirku, Mirku! Obracam się i patrzę, Lidia, żona pastora, biegnie i mówi, nie przejmuj się, ja nie wiem, co on do ciebie powiedział, ale on mały jest, zobacz, on nie mówi, co myśli, tylko powtarza to, co my mówimy. Tak nie było, ale... I tak może być, prawda? Dobrze, otwórzmy Biblię. Że tak powiem, do tego momentu nie wszystko bierzcie poważnie, od tego momentu każde słowo. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Tak wygląda, że w ten weekend Bóg do nas mówi z Ewangelii Łukasza. Wczoraj brat usługiwał nam również z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział i pierwszych 11 wersetów przeczytajmy znaną historię z życia Jezusa i uczniów, ale miejmy nadzieję, że Duch Święty poprowadzi nas na głębie. Pewnego razu, gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał 2 łodzie stojące u brzegu jeziora. Ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując nie złowiliśmy nic. Ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli. I napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Wczoraj rozważaliśmy zagadnienie, czy można zaufać Jezusowi. Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważali zagadnienie, czy można pójść za Jezusem. Czy warto pójść za Jezusem? Czy cała sprawa nadaje się do czegoś, aby pójść za Jezusem? I początek naszej historii mówi nam, że ludzie zgromadzili się na brzegu jeziora Genezaret, aby słuchać Słowa Bożego. Ten moment służby jest bardzo ważny i Pan Jezus nigdy nie narzekał na brak słuchaczy, na brak zainteresowanych, którzy przychodzili z różnych powodów, aby słuchać. I słuchanie Słowa Bożego jest ważne, ponieważ kiedy słuchamy je we właściwy sposób, czytamy, że Słowo Boże rodzi wiarę. Jedyny warunek, który jest potrzebny do tego, aby Bogu się podobać. List do Hebrajczyków mówi nam o jednej rzeczy, bez której Bogu nie można się podobać. Słowo Boże mówi, że Bogu nie można się podobać bez wiary. Bez wiary nie można Bogu się podobać. I tacy słuchacze, którzy słuchają z wiarą, są najbardziej cenni, ponieważ oni nie pozostają tylko i wyłącznie w miejscu słuchania, w miejscu ocenienia danych słów, czy były dobre, czy niedobre. Niemniej jednak takich jest najwięcej. Jednak ci ludzie przyszli słuchać Słowa Bożego. Nie wiemy, czy słuchali z wiarą, czy bez wiary, ale jeżeli słuchali, to na pewno byli błogosławieni, ponieważ Słowo Boże jest źródłem błogosławieństwa. Słowo Boże ma wiele właściwości, oto kilka z nich. Po pierwsze, Słowo Boże odpowiada na zasadnicze i największe pytania życia człowieka, takie jak skąd się wziąłem, dlaczego tu jestem, dokąd idę. To nie ułatwia sprawy, ponieważ uczeni próbują dochodzić i niech robią swoje i powinni to robić. Tylko dlatego, że ktoś przeczyta, skąd pochodzi, nie znaczy, że wie. Bo jest wielu ludzi, którzy mówią, tak Biblia mówi, a tak Koran mówi, a tak Budda mówi. I dla wielu jest to jednakowy głos i gdzieś szukają wspólnych elementów i są zagubieni. Ale jeżeli Biblia jest Słowem Bożym, a jest, odpowiada nam w zasadniczy sposób i wtedy jesteśmy tymi, którzy są świadomi, że pochodzimy od Ojca, zostaliśmy stworzeni. Umieścił każdego z nas na tej ziemi, dlatego że ma plan. I znowuż w zasadzie jesteśmy niezastąpieni. Często Bóg musi się posługiwać planem B, bo wielu ludzi nie chce uznać celu i powodu, dla którego zostali umieszczeni na ziemi. Jak również wczoraj słyszeliśmy, dokąd idziemy. Idziemy na wesele, idziemy na ucztę. Ale też słyszeliśmy ostrzeżenie ze Słowa Bożego, że nie każdy wejdzie na tą ucztę. I ci, którzy nie wejdą na ucztę, która jest symbolem życia wiecznego, zbawienia, przebywania z Bogiem, znajdą się w innym, bardzo przykrym miejscu. Wielu ludzi nie wierzy w to miejsce, niemniej jednak takie miejsce istnieje. Stan przebywania w separacji od Boga, w cierpieniu, przykrości, najbardziej smutną wiadomością jest to, że ten stan nigdy się nie skończy. Po drugie, Słowo Boże ma moc zbawić dusze nasze. Apostoł Paweł przypomniał młodemu Tymoteuszowi, mówi, głoś Słowo Boże, czytaj, studiuj, ponieważ ono ma moc zbawienia twojej duszy. Pan Jezus położył największą cenę na duszy człowieka. Mówi, nawet jeżeli zyska człowiek cały świat, a poniesie szkodę na duszy swojej, kiepskiego biznesu, czy kiepskiego dealu dokonał. Kiepskiego. Dusza jest najdroższa i najważniejsza. I Słowo Boże ma moc zbawić nasze dusze. Wreszcie Słowo Boże jest przewodnikiem. Psalm 119 mówi, że Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłem, moim ścieżką. Jeżeli nie wiesz, gdzie iść, nie wiesz, ponieważ jest trochę ciemności, jest chmur zamieszania w Twoim życiu, nie rozglądaj się, nie słuchaj każdego byle jakiego głosu, zwróć się do Słowa Bożego. Tam jest światło, tam jest pochodnia. Ze starych czasach ludzie, kiedy szli wieczorem, potrzebowali pochodni. Był taki moment wczoraj, że jeździliśmy samochodem, ale wreszcie zaparkowaliśmy koło pastora domu i razem z bratem Stanem uznaliśmy, że pójdziemy piechotą. I nawet mu nie mówiłem tego, ale tak pomyślałem, ciemno jest, może się zgubimy. Ale wreszcie zobaczyłem za nami latarnię i kawałek dalej druga latarnia i myślę, teraz już jest dobrze, jest światło. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się dobrze, kiedy nawet ciągle jeszcze są te same okoliczności, ciemne chmury w moim życiu. Nie wiem, co mam zrobić, ale pojawia się światło w mojej duszy ze Słowa Bożego. Jest to źródłem pokoju. Jest to źródłem uspokojenia. Źródłem zaniżenia ciśnienia i cholesterolu. Tak, jest napisane, że Słowo Boże jest lekarstwem dla naszych ciał i naszych kości. I wreszcie Słowo Boże daje oparcie w chwilach trudnych. Oparcie. To jest to dno, poczucie gruntu pod nogami. Wiem, że byliście w Izraelu. Nie wiem, byliście nad Morzem Martwym? Ilu z was było zaskoczonym, mimo tego, że pewnie słyszeliście o efekcie wyporności tej słonej wody? Byliście w środku, tam weszliście do wody? No. prawda? Tam nie można pływać, ale takie zasolenie, ale ta wyporność. I powiem wam, że kiedy już mnie pouczono, jak mam się położyć na wodzie, a przy mojej objętości to łatwo tak jakoś poszło do góry, a nie robiłem zdjęcia z gazetą, ale problem był później taki, że nie wiedziałem, jak stanąć z powrotem, nie? Ciężko jest stać. I też nie chciałem się obrócić, bo twarz do wody pójdzie, wtedy trzeba myć, bo piecze i tak dalej. I chwilę się męczyłem i powiem wam, że wstyd mi było wołać o pomoc. Ale jakoś tam po manewrach udało mi się i kiedy poczułem z powrotem grunt pod nogami, kiedyś pojechałem na ryby. I miałem grunt pod nogami, pokład jachtu, ale jezioro nasze tam w Michigan było dosyć wzburzone i po godzinie czasu ryby już mnie przestały interesować. Tylko z głową wisiałem za burtą, chory. Rejs trwał 6 godzin i ci pracownicy tam się śmiali ze mnie, bo codziennie oglądają takie widoki. Dla mnie to nie było śmieszne, cierpienie. I patrzyli i mówili, no teraz idzie kawa, teraz idzie śniadanie. I później jak już się kolory substancji zmieniały, mówią, w pewnym momencie usłyszałem, teraz już żółć idzie. I jeszcze mówi, wytrzymaj pół godziny, już ci będzie dobrze. I akurat do tego czasu już rejs się skończył. Dojechali do brzegu. Ja ledwo stanąłem na nogach. Oczywiście grunt jest, ale to nie jest grunt, to jest pokład statku. To nie jest to samo. Kochani, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, kiedy wyszedłem na brzeg, w ciągu 2 minut wyzdrowiałem. W ogóle nic, ani śladu po chorobie. I oczywiście to tłumaczę z tym błędnikiem, punktem odniesienia, ale myślę, że też była to psychiczna sprawa, poczucie gruntu pod nogami. Jestem na swoim. Kochani, Słowo Boże jest takim fundamentem, skałą, gruntem, oparciem. Ile ludzi idzie przez życie z głową wywieszoną za burtę, ponieważ nie mają prawdziwego gruntu. Gdyby tylko chcieli oprzeć swoje nogi na tym prawdziwym gruncie, którym jest Słowo Boże, od razu następuje zmiana. I to się nazywa nowe życie w Chrystusie. Ale Słowo Boże nie tylko jest do słuchania. Słowo Boże przede wszystkim rzuca wyzwanie. I nawet mówiliśmy wczoraj o tym, że jedno kazanie Jezusa na początku był zachwyt, później zdziwienie, a na końcu oburzenie. Ponieważ ludziom nie podeszło to, że Jezus mówi, jestem Mesjaszem, pójdźcie za mną. Jednak w tym przypadku Pan Jezus, którego usta wypowiadają Boże Słowo, rzuca wyzwanie jednemu ze słuchaczy, a jest nim Szymon Piotr, który użyczył swojej łodzi i słuchał słów Jezusa i wszystko byłoby dobre do tego momentu. Potem by posprzątał sieci, dokończyłby tego, wrócił do domu. W Kafarnaum byłem, pewnie wy też, i tam przewodnik pokazywał, gdzie prawdopodobnie był ten dom Szymona Piotra, jak blisko do jeziora, tam można nogami było przejść. Pewnie wróciłby, opowiedziałby w domu o tym, że mistrz wspaniale przemawiał. Ale mistrz posunął się trochę dalej i rzucił mu wyzwanie. Mówi, Szymonie, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci. Oto niepraktyczna propozycja. Szymon mówi, Panie, całą noc łowiliśmy. Ja jestem rybakiem z pokolenia. Znam się na łowieniu ryb. Całą noc łowiliśmy, nic z tego nie było. Ale jest pewien dylemat. Pan Jezus wcześniej uzdrowił jego teściową, dokonał wspaniałych cudów, gościł się w jego domu. Jak odmówić komuś takiemu? I najprawdopodobniej w tym momencie mamy 2 uczucia w sercu Piotra. Ironia i respekt. Ironia i respekt. Panie, nie znasz się na łowieniu. Kiedyś pewien brat na zborze tak mi powiedział, on już tak bliżej mnie zna, to sobie mógł pozwolić na takie spoufalanie. bo tam mu pomagałem w jednej rzeczy i nie tak zrobiłem, jak trzeba. On mówi, pastorze, ty się trzymaj głoszenia kazań, a ja będę robił to, co ja mam robić. Każdy powinien robić to, do czego został powołany. I mam takie wrażenie, jak gdyby Piotr mówi do Jezusa, Panie, ty uzdrawiaj, ty głoś, a ja wiem, co robić z rybami. Bo to nie jest na twoje słowo w sensie, wierzę w twoje słowo. Ale skoro mówisz, to jest trochę tak, jak mąż do żony mówi, tak, kochanie. Co to oznacza? To jest odruchowa odpowiedź, pragnę spokoju. No niekoniecznie, że zgadzam się, ale już przestań mówić. To jest dokładnie, bo kiedy patrzymy później na reakcję Piotra, Piotr nie spodziewał się, że ryby będą w sieci. Piotr oczekiwał, że będzie tak, zarzucą, wyciągną puste sieci i wtedy Piotr pouczy Jezusa, gdzie jest jego miejsce w szeregu. Jednak stało się inaczej. Jest napisane, że sieć była pełna do tego stopnia, że musieli zawołać pomocników i napełnili obie łodzie. I nagle Piotr widzi, że wszystkiego nie wie. Jest ktoś, kto po prostu wie wszystko, nawet wie rzeczy, w których nie ma doświadczenia jako człowiek. Jezus nigdy nie był rybakiem. Niesamowity efekt. I widzimy dziwną reakcję Piotra. Piotr nie pada na kolana i nie mówi, Panie, chwała Ci. Ale Piotr pada na kolana i typowa męska reakcja, odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie, Panie, nie nadaję się do Twojego towarzystwa, jestem człowiekiem grzesznym, zostaw mnie w spokoju. Ile ludzi tak reaguje? Dochodzą do momentu, gdzie Słowo Boże pokazuje im ich grzechy, pokazuje im ich nieudolności życiowe, bezwartościowość, bezsens życia. I zamiast zwrócić się do Jezusa, oddalają się. Reakcja Piotra nie jest nowa. Kiedy Bóg przemawiał z góry Synaj do Mojżesza i Izrael widział grzmoty, błyskawice, dymy, trzęsienie ziemi, jest napisane, że Izraelici wymyśleli sobie sposób bezpieczny, ponieważ dowiedzieli się, że kto dotknie się góry, ten może paść martwym. Chyba, że otrzymałby przebaczenie grzechów. Więc oni wymyśleli sobie tak i mówią, Mojżeszu, to jest dosyć ryzykowne z Bogiem się tak spotykać bezpośrednio. To mamy zadanie dla ciebie. Ty będziesz się oczyszczał. Ty będziesz dbał o swoje życie, żeby nie paść martwym. Będziesz szedł, będziesz spotykał się z Bogiem, a później będziesz tylko nam mówił. I teraz, czy my posłuchamy cię, czy nie, to już będzie kwestia naszego wyboru, ale żadnych konsekwencji. I my jako ludzie lubimy taki komfort w życiu. Lubimy posłuchać, powiedzieć, to kazanie było ciekawe, tamto nie, ta książka lepsza, tamta gorsza, Biblię czytam, uśmiechamy się, niektórzy mówią, do snu czytam, a już nie czytałem, a moja Biblia kurzem przypada. Kochani, Słowo Boże obdarza życiem. Słowo Boże obdarza życiem wiecznym, jest gruntem, jest oparciem, jest światłem. Gdybyśmy tylko w to wierzyli, byśmy w każdej sytuacji zwracali się do Słowa Bożego i tylko do Słowa Bożego. Amen. I tylko do Słowa Bożego. I nagle Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To, co on mówi, nie jestem gotowy, nie nadaję się do współpracy z Tobą. Ale Pan Jezus jest wspaniały, nie odchodzi i mówi, dobrze, skoro tak chcesz, to będę szukał kogoś innego. Nie. Pan Jezus zwraca się do Niego i mówi, mam inne zadanie. Jak gdyby ignoruje to, co Piotr powiedział. Pan Jezus mówi, ja mam inne zadanie dla ciebie. Ludzie dzisiaj dyskwalifikują się z różnych powodów i w różnoraki sposób, sami siebie. Są ludzie, którzy mówią, za mało jeszcze wiem. Nie wiem jak ty, pastorze, ale kiedy ja czasami podchodzę do kogoś i mówię, wiesz co, wydaje mi się, że ty byś był naprawdę dobry w tej służbie, że masz talent, Bóg cię obdarował, to byłoby dobre zajęcie. I często ludzie mówią, nie jestem gotowy, za mało jeszcze wiem, nie mam doświadczenia, tak jakby doświadczenie w prezencie nam kiedyś było dane. Trzeba gdzieś zacząć. Wreszcie są ci, którzy bardziej szczerze mówią, nie mam zainteresowania w takich sprawach. W niedzielę raz na jakiś czas przyjdę, jest mi dobrze. Inni mówią, boję się. Wreszcie są ci, którzy mają kolebkę doświadczeń i mówią, byłem zaangażowany, ale zostałem odrzucony, za bardzo mnie to boli, dzisiaj nie chcę się angażować. Wreszcie są ci, którzy mówią, jestem zajęty, mam przyjaciela. A że mam wielu przyjaciół, to mam nadzieję, że się nikt nie domyśli, o kim mówię. Mam przyjaciela, którego znam już ponad 20 lat, który od 20 kilku lat żyje w poczuciu winy, że on wie, co ma zacząć robić i w jaki sposób służyć Bogu, ale mówi, nie mam jeszcze czasu. Najpierw był zajęty biznesem, później dzieci, a teraz już są wnuki. I ciągle mówi, nie mam czasu. Nie mam czasu, a naprawdę wiele pasji, wiele wizji, wiele pragnienia i zdolności. Mógłby naprawdę wiele zrobić dla Królestwa Bożego. Mówi, nie mam czasu. I wreszcie są ci, którzy mówią, a niech to robią inni. Ale Pan Jezus mówi do Piotra, a także do ciebie i do mnie, mam nowe zajęcie dla ciebie. Cokolwiek do tego momentu robiłeś, nie będzie to twoim najważniejszym zajęciem. Niekoniecznie to oznacza zmiana etatu, ale jest to zmiana priorytetów. To, co do tego momentu robiłeś, przestaje być najważniejszą rzeczą w twoim życiu. To, co ci dam, to, co ci powiem, to, do czego cię powołam, stanie się jedynym właściwym celem twojego życia, jedynym powodem, dla którego ciągle jesteś zdrowy i żyjesz i dla którego cię chronię. David Livingstone, jeden z pierwszych misjonarzy do Afryki, powiedział coś takiego. Człowiek, który w posłuszeństwie mówi do Boga tak, jest nieśmiertelny do momentu, kiedy zakończy zadanie, które Bóg mu zlecił. Jeżeli chcemy mieć zapewnienie Bożej protekcji, Bożej ochrony, powiedz Bogu tak, przyjmuję zadanie, które masz dla mnie. Bóg wie lepiej, zna ciebie lepiej niż ty znasz samą siebie. Bóg cię będzie wtedy chronił. Ludzie wybierają miejsca spokojne na ziemi, wybierają kraje. Niektórzy z was na pewno zadajecie sobie pytanie, u nas jest więcej ludzi, nawet tych bez papierów, tak zwanych nielegalnych, i zadają sobie pytanie, gdzie mam być? Inni wreszcie powyprowadzali się gdzieś w miejsca spokojne, tak zwane. Mnie Bóg tego szybko nauczył, być może to opowiadałem. Chyba po 5 latach służenia w Chicago mieliśmy pewien kryzys. 2 razy mój samochód był skradziony i to w niedzielę rano. A włamania do kościoła. Graffiti na naszym garażu. Obok mieszkał policjant i pytam się, dlaczego u ciebie nie ma graffiti i gangów na garażu, a u nas to jest i u sąsiadów nie ma. A on mówi, a bo ty masz synów. I oni już mają oko na twoich synach i będą ich za niedługo rekrutować do gangów. I był to moment, kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, czy to jest właściwe miejsce. Może gdzieś jest bardziej ciekawe, właściwe, spokojne miejsce na świecie, gdzie powinniśmy mieszkać. No przecież chcemy spokojnie żyć. I pamiętam, że kupiliśmy wtedy po 2 samochodach skradzionych, wreszcie zdecydowaliśmy i kupiliśmy pierwszy w życiu nowy, spodigły samochód. I mojej żony Sary brat, kończył seminarium w Springfield, Missouri w Assemblies of God i pojechaliśmy na jego zakończenie, na tą tak zwaną graduację. Springfield, Missouri, gdzie Assemblies of God, cała siedziba, włącznie ze swoją drukarnią, dystrybucją, jest największym pracodawcą w tym mieście. Kilka tysięcy ludzi zatrudniają. Wydawałoby się, że w Springfield wystarczy się tylko tam urodzić, żeby być chrześcijaninem. I w tym mieście gdzie jest poczucie chrześcijan, ich obecności. W sobotę rano jedziemy spokojną uliczką, taka pogoda, słoneczko, nie ma samochodów. I stary brat mówi, to ja wsiądę za kierownicę i obwiozę was i pokażę wam te wszystkie tutaj budowle, to co Assemblies of God mają, a potem już pojedziemy na uroczystość. Ja siedzę w siedzeniu pasażera, on kieruje i jedziemy spokojną uliczką i widzę, że taki ten pick-up truck wycofuje z podjazdu, ale nie reaguje na to. No przecież szeroka ulica, jedziemy. I kiedy już jest parę metrów blisko, patrzę, że on nie planuje ominąć tego samochodu. Patrzę na niego, a on jest odwrócony i tam coś opowiada o budynkach i w tym momencie kolizja. Nasze nowe auto rozwalone. Wychodzę i w środku tak do siebie. Nie wiem dlaczego od razu wtedy, Boże, dlaczego? Przecież Bóg nigdy nie odpowiada na pytanie dlaczego. No ale Boże, dlaczego? No i zadzwoniliśmy po policję. Policjant przyjechał. Okazuje się, że wierzący policjant tam z tego zboru, do którego szliśmy na tą całą uroczystość, no ale spisał wszystko, powymienialiśmy informacje, ubezpieczenie i w pewnym momencie on tak patrzy na nas, nie? No, my tak bez poczucia winy, każdy z nas się dzisiaj rano kąpał, ale on tak i mówi, czuję dym marihuany, ale wy nie wyglądacie na ludzi, którzy palą trawkę. I tak się rozgląda i w pewnym momencie tak za swoim nosem idzie do sąsiedniego domu i mówi, o, stamtąd idzie. Wykonał telefon. W ciągu chyba 3 minut, chyba z 20 samochodów policyjnych przyjechało. Akcja została dokonana. Gości złapano z drugiej strony, bo oknem uciekali, a my stoimy i patrzymy na to. Później dowiedzieliśmy się, że była to siedziba, jedna z głównych siedzib dystrybucji narkotyków na miasto Springfield. No wiecie, tak sobie pomyślałem, okej, no to przyczyniło się to do rozbicia siatki narkotykowej, ale dlaczego moim samochodem? I po długim czasie dopiero mi zaświtało, że myśmy wrócili do Chicago z uczuciem nasze kochane miasto. Nie chcemy już stąd wyjeżdżać. To było około 15 lat temu i do dzisiaj tam jesteśmy. Kochani, miejsce, które jest centrum Bożej woli. Tam, gdzie Bóg umieszcza nas. Nawet jeżeli jest to w linii ognia, na froncie, gdzie kule gwizdają, jest to najbardziej bezpieczne miejsce. Dlaczego? Bo jest to miejsce, gdzie Bóg nas umieścił. Amen. Pamiętajmy o tym. Nie gdzie sobie wybierzemy. Znacie moment Abrahama i Lota. Konflikt. Tak rośli się w bogactwie, że ich trzody nie mogły się pomieścić w jednym kraju. I był konflikt i Abraham mówi do Lota, wiesz co, rozejdźmy się w pokoju, żebyśmy dalej byli rodziną. Jak ty pójdziesz na wschód, ja pójdę na zachód. I pamiętajcie, to nie była Europa, gdzie wschód był wschodem, zachód zachodem. Ale jak ty pójdziesz na zachód, to ja pójdę na wschód. I jest napisane, że Lot spojrzał na dolinę Sodomy i Gomory i mówi, to jest jak ogród Pana. Zauważcie, że uduchowił to, co widział oczyma fizycznymi. Mówi, nie mówi, wow, tam to pieniędzy zarobię, tam jest zielono. Mówi, nie, to jest jak ogród Pana. Niektórzy tak mówią, pobudowali sobie domy, ogrody i mówią, żyję jak w raju. Nie wiem, czy to jest raj. I wiemy, ci, którzy czytacie Biblię, jakie dalsze losy były. Abraham był dalej błogosławiony, Lot był unękany sytuacją Sodomy i Gomory. Ostatecznie Bóg musiał go ratować w rezultacie wstawiennictwa Abrahama. To jest to, co się dzieje, kiedy w życiu dokonujemy wyborów, patrząc na życie i na okoliczności naszymi fizycznymi oczyma, a nie słuchamy Słowa Bożego i w posłuszeństwie mówimy, tak Panie, pójdę tam, gdzie mnie posyłasz, będę czynił to, co mi każesz. I Jezus mówi do Piotra, od tej chwili będziesz łowił ludzi, ale będziesz łowił ich według moich zasad.
Jakie zasady tutaj widzimy w Słowie Bożym? Po pierwsze, Jezus mówi, wypłyń na głębie i dokładnie w którym miejscu zarzucisz sieci. Lekcja dla nas jest ta, że będziemy łowić ludzi tam, gdzie nam wskaże. Mówi, będziesz łowił te ryby, tych ludzi, staniesz się łowcą ludzi dla mnie, dla mojego królestwa i będziesz łowił je tam, gdzie ci wskaże. Nie byle gdzie będziesz zarzucał sieci, ale tam, gdzie ci wskaże. Kochani, wierzę w to, że Bóg nas posyła do właściwych ludzi. Każdą rybę się łowi inaczej. Ja nie jestem wielkim rybakiem, ale wiem, że na inną przynętę łowi się szczupaki, na inne tam inne ryby, widzicie, nawet druga ryba mi nie przychodzi do głowy, ale każdą rybę inaczej się łowi na innych warunkach i nie na warunkach rybaka, ale na warunkach ryby. Zauważcie, że nie jedzie się na ryby wtedy, kiedy się ma czas, ale wtedy, kiedy ryby biorą. Amen? Nie za głęboka lekcja duchowa, nie? Ale kiedy Pan Jezus mówi, przenosimy się to do ludzi i czasem dziwimy się, dlaczego jesteśmy nieefektywni, ponieważ wierzę, że Bóg jest w stanie nam objawiać, co człowieka boli w życiu. I wtedy podaje nam właściwe słowo, które sprawia, że ludzie później pozostają z tym słowem. Ludzie, którzy się nawrócili w rezultacie czy moich słów, czy innych, często mówią, to było to jedno kluczowe zdanie, o którym nie mogłem zapomnieć, o którym myślałem, kiedy budziłem się w nocy i przyszedłem wreszcie i oddałem swoje życie Jezusowi. To nie zawsze jest te trzy duchowe prawdy Billy Grahama. I dziwimy się, że taka ładna karta, ja w to wierzę, w rozdawanie traktatów, ale to nie zawsze jest to. To jest bycie posłanym do miejsca, gdzie nas Bóg posyła. Po drugie, Pan Jezus mówi, nie będziesz zwracał uwagi na siebie, aby nie płoszyć ryb. Nie wiem, czy widzieliście różnicę tych, którzy służą i służą po to, żeby tylko na siebie zwracać uwagę. To jak śpiewam, to jak głoszę, to jak usługuję. Każdy chce być w miejscu zauważenia, nawet ci, którzy siadają i żadna aluzja do tych, którzy siedzą z tyłu, ale czasem bywa tak, że ludzie siadają w ostatniej ławce nie po to, że są skromni, ale po to, żeby być zauważonym. Jak nie chcesz być zauważonym, siadaj w środku, bo pierwsza i ostatnia ławka to są te, które się wyróżniają. I czasem tak bywa. Pan Jezus mówi, nie będziesz zwracał uwagi na siebie. Żaden rybak nie przychodzi, na przykład wieczorkiem, wczoraj byliśmy nad jeziorkiem, taka cisza. Jaki rybak by przyszedł z wędką i z radiem i na cały regulator by sobie włączył muzykę i łowi ryby. Spłoszy wszystkie ryby. Kochani, wszelki hałas w łowieniu ludzi dla Chrystusa pochodzący od nas jest przeszkodą w tym, aby ludzie się nawrócili. Wszelkie nasze dodatki, nasza mądrość, nasza filozofia jest hałasem, która płoszy ryby. Jedynie Jezusowy sposób łowienia jest efektywny. Po trzecie, jak gdyby Jezus mówił, będziesz wierzył we mnie i będziesz wierzył w siebie, bo ja wierzę w ciebie. Jezus wierzył w Piotra, dlatego zignorował to, co on powiedział, odejdź ode mnie, Panie. Piotrze, nadajesz się. Ze swoimi błędami będziesz łowił ludzi. Po czwarte, będziesz współpracował z drugimi rybakami i będziesz się dzielił rybami. Zauważcie, że oni zawołali tych drugich. Nie krzyknęli, ha, wy nie słyszeliście słów Jezusa, jesteście bez ryb, głodujcie teraz. Nie. Zawołali i mówią, pomóżcie nam łowić. Kochani, jeżeli Bóg nawet wasz zbór ubłogosławi mnóstwem ryb, jeszcze większym mnóstwem, dobrą rzeczą jest dzielić się. Tam założyć zbór. Podzielić się z tym Kościołem. Powiedzieć, że wiesz co, jak ci za daleko jest tu dojeżdżać, tam jest ktoś, kto będzie się troszczył o ciebie i będziemy współpracować z drugimi rybakami. Problem jest, że dzisiaj zbory to bezludne wyspy, pojedyncze, samotne wyspy, każdy swoje. Niedawno z pewnego miasta otrzymałem list od jednego z liderów, który prosi o pewną pomoc i mówi, bo w naszym mieście jesteśmy jedynym zborem, który głosi prawdę. Ja wiem przynajmniej o trzech, że tam są. To nie jest Jezusowy sposób. Mamy uznawać się nawzajem. Jesteśmy wyznawcami Chrystusa. I wreszcie Pan Jezus mówi, będziesz odważny, nie będziesz się bał sztormów, nie będziesz się bał ciemności ani głębi. Wypłyń na głębie, zarzuć sieci, bo tam właśnie są ryby. I wreszcie widzimy, że kiedy wyszli na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. Zostawisz wszystko, co przeszkadza i pójdziesz za Mną, Pan Jezus mówi. Co przeszkadza? No, nasze zainteresowanie codziennym życiem, które musi być, ale kiedy nasze serce w tym jest, kiedy jest to nasz grunt, nasze oparcie, stajemy się ludźmi pustymi, gdyż te rzeczy nie zadowalają. Kiedyś taka prośba o modlitwę wpłynęła w naszym zborze. Mamy mnóstwo pieniędzy, jesteśmy zdrowi, dzieci się wychowują, ale mamy poczucie pustki, smutku, braku radości, braku poczucia celu. To chyba tylko w krajach takich, gdzie jest dobrze, są tacy ludzie. Kochani, świat i przyjemności świata są przyjemne na chwilę, ale nie dają prawdziwego zaspokojenia. Pan Jezus mówi, zostawisz to, jeżeli chcesz Mi służyć. Będziesz żył dla Mnie, a nie dla siebie. W momencie, kiedy żyjemy dla siebie, aby siebie zadowalać, aby siebie asekurować i tylko dla swoich i zatroszczyć, i tylko troszczyć się o swoją własną przyszłość. Pan Jezus powiedział, że kto chce zachować życie swoje, co? Straci je. Ale kto straci swoje życie dla Mnie i dla Ewangelii, odnajdzie je tu i w przyszłym życiu. I wreszcie Pan Jezus mówi, będziesz zawsze w desperacji. Inaczej będziesz pamiętał, że beze Mnie nic nie możesz uczynić. I kiedy będziesz to pamiętał, wtedy masz szansę być produktywnym. I tym bym chciał zakończyć dzisiaj swoje rozważanie. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale czytamy takie słowa, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że On jest tym prawdziwym krzewem winogronowym. Czytamy. A Ojciec Mój jest winogrodnikiem, każdą latorość, która we Mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jeżeli wyjmiemy to z kontekstu, pomyślimy, gdzie tu jest łaska? Ano łaska jest w tym, że Pan Jezus mówi, że wszystko Wam daje po to, żebyście wydawali owoc, ale jak nie chcecie wydawać owocu, albo ignorujecie to, co Wam mówię, będziecie gałązką, która nie wydaje owocu. Kiedy? Kiedy będziecie odcięci od krzewu, ode Mnie, kiedy samodzielnie, po swojemu będziecie rzeczy robić, nie będzie owocu. Trzeci werset. Wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem. Trwajcie we Mnie, a Ja w Was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i Wy, jeśli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Wystarczy tylko być podłączonym do Jezusa całym życiem i nagle owocujemy, bo beze Mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we Mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we Mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście. O cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. I przez to nie jest powiedziane, wzbogacicie się, będziecie mieli poczucie bezpieczeństwa. Nie. Przez to uwielbiony będzie Ojciec Mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Pytanie jest, czy chcesz? Czy chcesz, żeby sieć twojego życia była pełna? Czy chcesz być człowiekiem, który drugim daje, rozdaje, pożycza, dzieli się błogosławieństwami, gdzie ludzie będą zastanawiać się, gdzie jest tajemnica twojego powodzenia? To nie tajemnica, to jest prawda. Życie podłączone do życia Chrystusowego, gdzie słuchamy Jego słowa, przyjmujemy wyzwanie i jak uczniowie idziemy za Nim. Stajemy się naśladowcami Chrystusa w każdej dziedzinie życia. Wtedy doświadczamy błogosławieństw, obfitości do tego stopnia, że drugich błogosławimy, Królestwo Boże budujemy, i oddajemy chwałę Ojcu w niebie, do którego należy wszelka chwała. Powstańmy, módlmy się.